Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Tak się jakoś złożyło, moi drodzy, że lecę po zawodnikach i zawodniczkach Jacka Tyczyńskiego. Tydzień temu była Martyna Młynarczyk, a więc niesamowita biegaczka górska, mistrzyni Polski i w biegach górskich na 44 km i na pełnym dystansie Ironmana z Malborka. Dzisiaj, teraz dla odmiany zawodnik Jacka Tyczyńskiego, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze chwila suspensu, bo przypominam, że drugi podcast ruszył kilka tygodni temu. Jest to Run Gapa i w tym momencie możecie wysłuchać się, myślę, że czterech inspirujących biegowych rozmów. Bartek Przedwojewski, jeden z najlepszych biegaczy górskich świata. Marcin Rosłoń, konferencjer maratonu warszawskiego, dziennikarz Kanalu Plus i biegacz. Adam Koror, mistrz olimpijski we wioślarstwie z Pekinu, ale też fantastyczny biegacz z życiówką 2,49, mimo tego, że jest klockiem, który waży 95 kg. No i ostatni mój podcast, który miał premierę w piątek, Marcin Lewandowski. Jego chyba przedstawiać nie muszę, bo to legenda polskich biegów, między innymi brązowy medalista Mistrzostw Świata na 1500 metrów z Dohy. Dzisiaj natomiast zapewniam was, że będzie ciekawie, bo dzisiaj będziemy rozmawiać nie tylko o triatlonie. Dzisiaj będzie korona Sudetów i Polski. Dzisiaj będzie zdobywanie Kilimandżaro. Dzisiaj będzie pływanie przez cieśninę gibraltarską. Dzisiaj będzie 12-godzinne pływanie na Otyliadzie. Dzisiaj będą Mistrzostwa Świata w zimnej wodzie. Dzisiaj będzie oczywiście także triatlon. No będzie się działo bardzo dużo, bo z tego, co usłyszałem od mojego tajnego informatora Jacka Tyczyńskiego, dzisiejszy mój gość to jest niezły herbatnik, także będzie działo się dużo. Maciej Ogrodnik, witam cię, Maćku, bardzo serdecznie.
Kłaniam się nisko, witam cię.
Spokojnie zaczyna, ale myślę, że on się tutaj rozkręci, tak jak się rozkręcał na trasach różnych zawodów. Żeby troszkę powiedzieć, kim jest Maciek, to powiem wam, że to jest gość, który zapierdańczył w debiucie na pełnym Ironmanie w Gdyni czas 9.07. No myślę, że większość triatlonistów w ogóle marzy o tym, żeby zrobić taki wynik, żeby, nie wiem, złapać 10 godzin, a on sobie w debiucie walnął 9.07. Natomiast nie tak dawno, kilkanaście tygodni temu, trzasnął we Frankfurcie 8.38, czyli już mówimy o gościu, który uprawia ten triatlon być może amatorsko, natomiast jest to już ten amatorski profesjonalizm, jak ja zwykłem mówić, bo jest to wysoki poziom. I z tego, co ja słyszałem, Maciek, to ty doszedłeś do tego poziomu bardziej swoją pracowitością niż talentem. To znaczy twój trener określa cię jako tytana pracy. Jakbyś trochę o tym powiedział.
No to miło, bo nigdy wcześniej nie słyszałem takiego komplementu z jego strony, ale to może i dobrze, bo też jest zbyt jakby komplementy działają na mnie motywująco, a raczej właśnie takie bardziej katorżnicze podejście. Mam nadzieję, że tego rodzice nie słyszą, czy jakiś nauczyciel albo ktokolwiek, pracownicy. Ja akurat z czasem jakby podejście do sportu czy w ogóle do treningów mi się zmieniało. No i kiedyś uważałem właśnie za sporty wytrzymałościowe, a zaczynałem od biegania jako najtrudniejsza forma aktywności fizycznej, no bo nieco, że jest to bardzo monotonny sport, no to jeszcze odczuwa się praktycznie każdego rodzaju ból czy każdego rodzaju mięsień, jeżeli jesteś w stanie przetrwać te przygotowania w realizacji swoich tam celów biegowych, no to na pewno masz bardzo mocną psychikę i nic się w życiu nie złamie. No i z czasem to ewoluowało do tego, że zacząłem trenować triatlon, no i to jest zupełnie też inny poziom, jeżeli chodzi o znoszenie bólu. No ale i w pewnym momencie jakby to, że robiłem to bardziej, żeby patrzeć z perspektywy długoterminowej, pomogło mi to być lepszą osobą nie tylko w sporcie, ale i poza. Do momentu, gdy chciałem robić to tak zawodniczo, zawodowo, bo tak właśnie miałem też swojego czasu w kadrze narodowej jakby triatlonu juniorów w kadrze B. No i teraz realizuję ten sport też właśnie w celach jak najwyższych, czyli też chciałem jakby być najlepszą jakby wersją samego siebie w triatlonie i ścigać się z najlepszymi, nie tylko jakby w sporcie amatorskim, ale zawodowym. Ale też jakby sprawia mi to niesamowitą jakby radość i przyjemność, nawet gdybym musiał zaczynać od początku, no to chętnie bym jakby podjął się tej próby, bo niesamowita jest przygoda i możliwość obcowania z naturą w różnego rodzaju środowiskach i to jest coś, co na pewno mnie jara. No i myślę, że nawet jeżeli właśnie skończę już takie stricte rywalizację sportową, no to też będę uprawiać ten sport bo po prostu go lubię.
Ty taką fajną rzecz napisałeś na swoim Instagramie, jak dzisiaj go scrollowałem, to sobie wynotowałem to zdanie. Myślę, że to jest coś, co wielu z nas mogłoby wprowadzić w życie. Mianowicie co roku podczas Wigilii odczytuję list, który zaadresowałem do siebie dokładnie rok wcześniej. Jakbyś trochę to rozwinął?
No akurat jakby sam na to nie wpadłem, tylko akurat jak pamiętam chodziłem do szkoły podstawowej, gimnazjum, to nasza wychowawczyni właśnie rzuciła naszej klasie, by właśnie zaadresować list do siebie, który miałby być, no jakby, że tak powiem, no nadawcą byśmy byli my jakby dzisiaj, a odbiorcą my, tylko że o rok starsi. No właśnie na temat celów, zmartwień, czy jakiegokolwiek tam rodzaju rzeczy, które mogłyby nam, mogłyby się rozwiązać, czy w jakiś sposób zmienić w przeciągu tam kolejnych 365 dni. No i ja akurat, nie wiem, to kiedy się zaczęło, myślę, że z 5 lat temu, gdy pomyślałem, że dobrym takim momentem, gdy właśnie jest taki czas, no nazwijmy to rekonwalescencji, czy takich reminiscencji bardziej, żeby właśnie móc na spokojnie zastanowić się nad swoim życiem, że właśnie okolice Świąt Bożego Narodzenia to jest świetny moment, żeby jakby ten cykl zaczynać czy też kończyć. No i, tam zazwyczaj właśnie piszę sobie takie długie, można powiedzieć, listy do siebie. No i właśnie głównie one opierają się na jakichś takich właśnie celach sportowych, ale i nie tylko, bo też właśnie jakby nie tylko człowiek sportem żyje i też właśnie mam inne myśli w głowie, które tam chciałbym zrealizować, czy też chciałbym jakoś tam rozwijać. W każdym bądź razie, no właśnie tak to wygląda i bardzo mi to pomaga spojrzeć, jakim jestem człowiekiem, czy w ogóle jak moje podejście się zmieniło. No i generalnie te cele, tak szczerze mówiąc, no w 50% jak nie mniej są realizowane, no bo najwyraźniej jestem zbyt ambitną osobą.
To... No może tak być, ale też pewnie jakbyśmy taką średnią popatrzyli, jakby ludzie tak do siebie gremialnie wysyłali listy z założeniami, co mają zrobić na kolejny rok, to myślę, że taka średnia to by była spełniających się celów poniżej 50%. Zastanawiam się, Maciek, czy ty byłeś trochę skazany na sport, bo jeżeli ja czytam o tobie, że twoja mama zaliczyła ponad 60 maratonów, że tata był kierownikiem wypraw górskich, no to się taki obraz wyłania gościa, który za bardzo wyboru nie miał. Miałeś ten wybór, czy jednak od małego byłeś właśnie puszowany przez rodziców, żeby sport uprawiać?
Na pewno środowisko ma ogromny wpływ na to, jakby jakimi ludźmi się stajemy i znacznie większy ma to wpływ, aniżeli właśnie talent czy jakieś predyspozycje tam fizjologiczne. No i akurat ja nigdy nie byłem jakoś specjalnie tak właśnie pchany w stronę sportu jakoś tak powiedzmy wyczynowego, czy żeby zajmować się tak regularnie właśnie treningami. Natomiast od zawsze jakby w formie aktywności fizycznej miałem jakby możliwość poznawania świata czy różnego rodzaju powiedzmy zainteresowań i po jakimś czasie móc sobie decydować, co mnie, że tak powiem, najbardziej interesuje. No i gdzieś tak właśnie w wieku 12 lat myślę, no właśnie stanęło na triatlon, gdy pierwszy raz właśnie miałem okazję no ścigać się na tego rodzaju imprezie. No i faktycznie jakby mi się na tyle jakby spodobało też właśnie ta pracowitość, no i tam, gdzie faktycznie najmniejszy wpływ w stosunku do innych dyscyplin ma właśnie ten talent, a raczej to właśnie pracowitość i że jest to jakby sport bardziej jakby indywidualny, w przeciwieństwie na przykład do piłki nożnej, gdzie faktycznie jakby w większym stopniu na to, jaki będzie ostateczny wynik na zawodach, na samych zawodach, zależy od ciebie, aniżeli od innych zawodników, no to mnie faktycznie jakby zajarało i spowodowało, że no, że jakby przy tym jakby stoję do tej pory, bo jakby lubię ten, nie wiem, proces, nazwijmy to, samodoskonalenia.
No właśnie, bo tutaj musimy powiedzieć, że w 2010 roku na Iron Kids St. Petersburg Maciek zajął trzecie miejsce, by walczył kwalifikacje na Iron Kids Championship, gdzie zajął 12. pozycję. Czy to było tak, że tata cię tam posyłał, bo sam był, że tak powiem, zaangażowany w triatlon, zakochany w nim i zaraził cię tą pasją, czy po prostu w jakiś inny sposób ci do tego triatlonu rodzice popchnęli?
Akurat właśnie tata w większości przypadków jakby był takim motorem, który jakby wymyślał różnego rodzaju projekty sportowe i takie może no takie nietypowe powiedzmy, no i akurat też miał tę możliwość, żeby właśnie jakby sfinansować pewnego rodzaju projekty, które wiadomo też nie są tanie, No i w jakiś taki sposób właśnie uczył się wychowywać mnie, czy właśnie moje dwie siostry, no bo to też warto jakby wspomnieć, no, że mam starszą siostrę o 2 lata i młodszą o 3. One akurat aż tak mocno jakby w sport nie weszły, co też pokazuje, że niekoniecznie jakby właśnie byłem skazany na ten sport, bo wyszło tylko na to, że jakby ja tak robię go tak na co dzień i to tak na zaawansowanym, powiedzmy, poziomie. Jeżeli chodzi właśnie o zawody Iron Kids, no to Sankt Petersburg, który mógłby się kojarzyć z miejscowością w Rosji, jest miejscowością, znaczy faktycznie miał miejsce w Stanach Zjednoczonych, bo jest taka właśnie miejscowość, która znajduje się na Florydzie i tam właśnie specyficznego rodzaju dystans, bo jakby w przeliczeniu na nasze metryki, no to było 275 metrów, niecałe pływania i to zwyczaj właśnie było w basenie 50-metrowym, czy takim, powiedzmy, coś tego typu. Później było 8 mil, czyli to było 13 kilometrów jazdy na rowerze i na koniec 2 mile biegu, czyli 3,2 kilometra biegania. No i jakby skończyło się właśnie na tym, że akurat w tamtym czasie bardzo popularny był Dariusz Sidor, który chyba wypromował, można powiedzieć, jakby startowanie na dystansach długich w triatlonie wśród właśnie amatorów i przygotowywał mnie właśnie do tego pierwszego startu, no a na tyle właśnie on wyszedł dobrze, że zajęłem właśnie miejsce na podium, które pozwalało mi startować w takich, nazwijmy to, mistrzostwach Stanów Zjednoczonych w triatlonie. No i tam zajęłem 12 miejsce w jakby tam swoim jakby kategorii wiekowej. No i jakby to właśnie dzięki temu zapałem bakcyla, no i chciałem to zacząć traktować tak bardziej na poważnie i trenować tak regularnie.
No ale też tutaj trzeba dodać, że ty byłeś już za pan brat, że tak powiem, z ruchem fizycznym jako dużo młodszy chłopak, bo jak czytam, że zdobyłeś koronę Sudetów i Polski mając odpowiednio 6 i 8 lat, no to myślę, że mało kto przed skończeniem drugiej klasy podstawówki się może takim wyczynem pochwalić.
Tak, tak, nie, akurat wtedy to... No, historie były ciekawe, no bo jak każde dziecko, myślę, że jakby w tym momencie wciąż jest to aktualne, że są jakieś obowiązkowe lektury w tym wieku, ja miałem podobnie, no i pamiętam, że to było ciężkie, żeby, no bo nie było za bardzo czasu, kiedy te lektury czytać, właśnie, bo wykorzystywaliśmy każdy możliwy weekend, żeby jeździć właśnie z jednej góry na drugą, czy właśnie na podnóża góry jednej i drugiej, aby na nią wejść, no to możliwość czytania tych lektur właśnie odbywała się w samochodzie, no to powiem, że jakaś tam choroba lokomocyjna czy jakiekolwiek tego rodzaju dolegliwości, to, że tak powiem, metodą prób i błędów wyleczyłem. Jakby, no, uczy się człowiek reguły różnych rzeczy podczas tych jakby podróży, natomiast ja akurat wtedy nie mam pojęcia, jakby, że tak powiem, na co się pisze, czy jakiego rodzaju góry zdobywam i co to ma na celu. No a akurat, no ale jakoś no, zdecydowanie jakoś minęło szybciej niż mi się zdawało, tak w praktyce.
Tak się zastanawiam, bo potem jako 13-latek zdobywałeś, jako 15-latek, sorry, w 2013 roku zdobywałeś Kilimandżaro jako najmłodszy polski zdobywca tej góry. Jak to jest, że w tak młodym wieku poszedłeś tak wysoko? Bo to już jednak jest góra, która liczy sobie naprawdę sporo metrów i to nie jest taka wysokość, mi się wydaje, na którą można się udać od tak, bo możecie po prostu zatkać. No znane są przypadki ludzi, którzy jak tam wchodzili na te 5895 metrów nad poziomem morza, no to nawet umierali, ponieważ absolutnie nie byli przystosowani do takich warunków. Więc skąd pomysł, żeby w tak młodym wieku to zrobić? Ale też mam takie pytanie, czy ty nie byłeś trochę przez tatę wychowywany, że tak powiem, na takiego, wiesz, nowego Adama Bieleckiego? No bo jak w tak młodym wieku zaliczasz tyle gór, a Adam jest mój rocznik, czyli 83, to tak się można trochę nad tym zastanowić.
No, jakby to mój tato, Bodzio, dla przyjaciół się nazywa, to usłyszał, no to byś no, dostał po rózdze, bo akurat on nie lubi Adama Bieleckiego, ale to... Więc myślę, że na niego bym się jakby nie szkolił, natomiast finalnie mi jakby jestem jakby mega zajarany górami i chętnie w przyszłości chciałbym zdobywać te najwyższe szczyty, jakąś właśnie koronę ziemi, czyli najwyższe szczyty w każdym kontynencie, czy też jakieś takie bardziej innowacyjne, takie trudniejsze, no bo jakby najwyższe góry w danym kontynencie są relatywnie popularne i można je stosunkowo łatwiej zdobyć, bo są, no powiedzmy, są jakby zrobione specjalne biura podróży, które wprowadzają cię na szczyt, są zrobione ścieżki, które mają na celu jakby najłatwiejszą drogą prowadzić cię na górę, więc no obecnie jakby Nie uważam, że to jest, że wciąż jakby to jest wielki wyczyn i na pewno niesamowite trzeba mieć umiejętności logistyczne, no bo w każdym kontynencie są innego rodzaju wyzwania, z którymi musi się organizm, czy generalnie jakby ekipa, bo nie chodzi się na te góry samemu, zorganizować, aby móc dany szczyt jakby zdobyć. Natomiast, cóż mógłbym powiedzieć, no finalnie uważam, że właśnie moja siostra, na przykład starsza, ona z jakiegoś powodu właśnie nie do końca po tej wyprawie, która właśnie miała na celu zdobycie korony Gór Sudetów czy korony Gór Polski, przekonała się do chodzenia po górach. Natomiast właśnie, tak jak wspominałem, jakby ja podejście do sportu jakby z czasem właśnie zapałem coraz jakby większą jakby pasję do tego i spowodowało to, że jakby utrzymuję się do tej pory. No i mam nadzieję, że to się utrzyma jak najdłużej.
Jak to Kilimandżaro się wydarzyło w wieku lat 15? Jakbyś trochę kulis nam odsłonił. Skąd w tak młodym wieku tak duży projekt?
Wtedy no można powiedzieć, że byłem już bardziej świadomy niż wtedy, gdy zdobywałem koronę Gór Sudetów czy koronę Gór Polski, ale do końca jakby genezy tego, dlaczegośmy właśnie tam pojechali, to do końca nie wiem, ale wiem, że jakby cała podróż to była odpowiednio jakby przygotowana, bo mimo właśnie, że miałem te 15 lat, nie miałem zbytnio problemów ze zdobyciem szczytu, bo w całym wejście trwało 7 dni, gdzie zazwyczaj właśnie, żeby wyglądało, żeby to było jak najbardziej budżetowo, no to organizowane są wyprawy, które zdobywa się, gdzie górę się zdobywa w 5 dni. No i to oczywiście ma pewnego rodzaju właśnie plusy finansowe, no ale także minusy, no bo jest ryzyko, że organizm nie zdąży się odpowiednio zaadaptować, no i choroba wysokościowa, czy tam właśnie innego rodzaju jakieś tam problemy mogą wystąpić, które spowodują, że na szczyt się nie wejdzie albo się wejdzie, ale z dużym trudem, no i powoduje to, że już na kolejną wyprawę czy na kolejne jakieś wejście byśmy nie chcieli, nie mieli ochoty, bo mamy jakby ze wspomnienia. No i akurat ja tam właśnie wchodząc też właśnie ze starszą siostrą, jakby nie miałem właśnie z tym problemu, jeżeli chodzi o chorobę wysokościową, jednak właśnie w dniu ataku szczytowego, bo to tak wygląda, że zaczyna się z wysokości około 4600 metrów, ta baza jakoś tam się nazywa, jak już zapomniałem jak, no ale finalnie tak około 8-9 godzin takim bardzo spokojnym tempem wchodzi się właśnie na grań wulkanu, bo właśnie ta najwyższa góra Afryki to jest jakby nieaktywny wulkan, no i potem obchodzi się tak około 30 minut tą no, granią idąc wokół tego właśnie krateru, no i tam znajduje się właśnie najwyższy punkt. To ciekawe właśnie, gdy ja tam wchodziłem, no to jakby w oddali jedynie widziałem jakiegoś pewnego rodzaju lodowce, natomiast sam już chodziłem po tej zastygłej lawie, czyli takiej magmie, natomiast mój tato, który wchodzi na tą górę w sumie dwukrotnie i za pierwszym razem było to 6 lat przede mną, czyli w 2007 roku, no to on sam już tam wchodził stąpając po śniegu, więc jakby tutaj jakby są takie widoczne ślady po tym, że no jakoś to globalne ocieplenie jakby wpływa na nas. Natomiast tu chciałem jakby dodać, że generalnie problem był na tym, czy też fajnie z tego przygoda wyszła, na szczęście się dobrze zakończyła, że ruszając, bo tam generalnie jeżeli organizowane jest wejście na szczyt, to za każdym razem trzeba korzystać z pomocy tubylców, nazwijmy to, czy generalnie z szerpów, którzy są lokalsami, czyli mieszkają jakby u podnóża góry, no czyli wspomnijmy, to jest jakby w kraju Tanzania. No i finalnie oni wnoszą twoje tak naprawdę, nie wiem, ciuchy, jedzenie, namioty, zanim dotrzesz na miejsce, w którym masz spać, czy będziesz spać, no to te już namioty i jedzenie jest przygotowane, bo ty robisz jakoś taką bardziej okrężną drogą, pokonujesz dane tam zbocza, żeby do tego miejsca noclegowego dotrzeć. No i jedynie co ci jakby interesuje, no to to, żeby właśnie, nie wiem, dobrze się wyspać, dobrze się najeść, no i po prostu dojść z jednego punktu do drugiego. No i tak naprawdę jakby to jest taki, można powiedzieć, all inclusive, ale to są jakby bardzo, w stosunku do możliwości te, jakie, nie wiem, jak w innych by to było państwach Europy, takie wycieczki organizowane, to tutaj zdecydowanie są to bardzo przystępne. Natomiast co chciałem jakby dodać, że tam mówiłem to o tym, żeby właśnie napomnieć, że właśnie w dniu, gdy mieliśmy wyruszać na górę, był problem, że nagle wodę, którą mieliśmy do użycia podczas wejścia na szczyt, nagle nam jakaś inna ekipa zabrała, czy ktoś jakby zostawił ją, z jakiegoś powodu generalnie nie mieliśmy jej, Natomiast okazało się, że w godzinie wyjścia nagle ta woda się znalazła. Nie pytaliśmy do końca dlaczego, skąd ona jest i tak dalej. Natomiast no, korzystaliśmy z niej, zrobiliśmy z niej herbatę malinową. No i ruszaliśmy w górę, gdzie celem było, żeby co 20 minut się zatrzymywać i właśnie wypić tam po no, filiżance, nazwijmy to, herbaty malinowej. No i też tam co pół godziny tam jakiś banan, czy jakąś tam czekoladę, czy jakiś baton przekąsić. No i ja powiem, że tam co 20 minut jak się zatrzymywałem, to czułem się coraz gorzej. No ale zakładałem, że to może wynikać właśnie z tej choroby wysokościowej. No i się z czasem, jak już robiło się już coraz jaśniej, bo jak przypominam, startowaliśmy tak około godziny 23, żeby być na szczycie około tam 7-8, no to gdy już zaczęło robić się jasno, no to już wychodziliśmy na tą krater tego wulkanu, no to wtedy ja już czułem się na tyle źle, że myślałem, że jakby na tą górę nie wejdę. Natomiast na szczęście był z nami taki właśnie opiekun, taki no właśnie z nim to szerp lokalny. No i on powiedział, że to jest normalne, że to choroba wysokościowa. No i ja w tym momencie właśnie wymiotowałem na czerwono i się okazało właśnie, że to była ta herbata malinowa, a nie krew, jakby się można było spodziewać. No i spowodowało, znaczy co jakby wynikło z tego, że ta woda to nie była taka woda powiedzmy mineralizowana, jakoś tam dystylowana i tak dalej, tylko była to jakaś deszczówka, która zawierała bakterie, do których normalny Europejczyk nie był przyzwyczajony, czy nie miał tej flory bakteryjnej przystosowanej do tego rodzaju warunków. No i to spowodowało takiego rodzaju reakcję. Natomiast no, skończyło się, że no, i tak wszyscy jakby weszli na szczyt z tym gorszym samopoczuciem. No, inna sprawa, że przed tam po drodze musiałem czekać na resztę ekipy, czyli właśnie na swojego tatę, oddając 1,5 godziny na szczycie, gdzie oczywiście wykorzystałem to w pełni, robiąc sobie drzemkę, ale no, były pewnego rodzaju też, nazwijmy, ograniczenia. Nie wiem właśnie z czego to wynikało, że na tej wysokości nie powinno się przebywać dłużej niż tam 30 minut, bo można odczuwać jakiegoś rodzaju no, zawroty głowy, nie wiem czy to właśnie związane z wysokością, czy tam po prostu na tym szczycie jest duży ruch, no ale powiedzmy ja tą zasadę złamałem. Natomiast no, jakby czuję się w porządku, myślę, że jakieś takie efekty uboczne mogłem przez zbyt długie przebywanie na tej wysokości odczuwać, to już bym odczuł.
Dodam jeszcze, że Maciek chce zdobyć koronę Europy, na razie zdobył 20 z 48 szczytów, więc też jest na dobrej drodze, żeby to zrealizować. Na chwilę bym się przeniósł w stronę triatlonu. Ty masz życiówkę 8.38 na Ironmanie, a na połówce jaką?
3.53.
Czyli już naprawdę konkretne wyniki. Jak doszedłeś do tego poziomu, wiesz, od zdolnego 12-latka, który gdzieś tam startował w zawodach dla dzieciaków, do gościa, który no myślę, że jest człowiekiem robiącym czasy nieosiągalne dla zdecydowanej większości polskich age grouperów.
Znaczy z mojej perspektywy to jest tak i myślę, że to no każdy taki trener powiedzmy by potwierdził, no, że to jakby jest proces i sporty wytrzymałościowe to do siebie, że adaptacja czy te zmiany, które zachodzą jakby wewnątrz organizmu, no to jest proces, który nie trwa tygodnie czy miesiące, a właściwie lata i żeby odpowiednio zaadaptować organizm czy metabolizm, przestawić właśnie na korzystanie bardziej z tych kwasów tłuszczowych, czy bardziej tą ekonomizację ruchów wprowadzić, no to jakby wymaga czasu i dużej ilości pracy. No i, nie, no i z perspektywy jakby dopiero wielu lat można widzieć owoce tej pracy. Więc myślę, że to jest jakby główna przyczyna.
Tak, i tutaj muszę jeszcze parę takich zdań od Jacka Tyczyńskiego, które mi napisał o tobie. On trenuje bardzo dużo, bardzo kocha ten sport, uwielbia lifestyle triatlonowy. Próbujemy iść od zeszłego roku inną drogą, ze sporą objętością w skali roku, co zaczyna przynosić efekty. I też dodam, że Jacek napisał mi o tym, że ty studiowałeś i na AWF-ie, i na Politechnice, równolegle trenując oraz podróżując przez większość tego czasu. No jak się o tym wszystkim czyta, to wiesz, dosyć imponująca musi być twoja organizacja życia, bo jednak za każdym razem, właśnie przez cały czas u ciebie się, Maciek, dzieje bardzo dużo.
No, trochę tak. Natomiast właśnie jeżeli jakby to jest twoją codziennością, to jakby nie odczuwasz tego i też nie uważasz to za coś powiedzmy nietypowego, niezwykłego. No, z drugiej strony też no nie chcę się tu chwalić, no ale powiedzmy u mnie porządek w pokoju to nie jest najlepszy, ale no coś za coś w takim razie musi być. No.
Kiedy ty poczułeś, że kochasz triatlon, że to jest to, co chcesz w życiu robić? Właśnie jako raczej 12-13-letni chłopak, czy musiałeś do tego dojrzeć i to się stało później?
Powiem, że właśnie jeżeli chodzi o triatlon, no to jakby chciałem od początku, jak miałem dużą zajawkę na sport i chciałbym ten sport, jaki będę uprawiał, właśnie robić go tak wyczynowo, jakby i tam, gdzie znalazłem jakby największą możliwość, jakby raz, że rozwoju, ale też tam, gdzie jakby znalazłem też taką radość, gdzie mogłem się wyciszyć, troszeczkę nazwijmy to pomedytować, pobyć samemu ze sobą, no to te chwile właśnie powodowały, że no jakby nazwijmy to ładowałem baterię, no to takich chwil najwięcej, jak można się domyśleć, właśnie w triatlonie można znaleźć, szczególnie zimą, jak się jeździ na trenażerze. Więc no summa summarum jakby skończyło się na tym, że triatlon to jest coś, co jakby chciałbym robić. No jedynie, co mnie najbardziej, że tak powiem, boli, ale to myślę, że nie tylko mnie, jakby w tym sporcie, to są jednak te koszta, bo trenuję ten sport bardziej z perspektywą, żeby swój organizm, który uważam, że jakby jest w stanie dużo znieść, doprowadzić do maksimum możliwości i nie wiem, jak będę jakimś kiedyś starym, zgorzkniałym dziadkiem w samotności czekającym na śmierć, żeby móc sobie powiedzieć, że zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby no, swój pik możliwości osiągnąć, no to właśnie niestety też do tego potrzebne są jakieś finanse, bo te pieniądze właśnie inwestowane w rower no, przekładają się i to w dużym stopniu na wynik na zawodach.
Tutaj jestem pod wrażeniem, jak już swoją przyszłość Maciek przewidział, będzie starym, zgorzkniałym dziadkiem. Słuchaj, może będziesz starym, bardzo sympatycznym dziadziem, a może będziesz fajnym 70-parolatkiem w stylu, nie wiem, Staszka Zajferta. No tego ci życzę. Jacek mi mówił, że twoją najmocniejszą stroną jest radzenie sobie z porażkami i taka determinacja, żeby być lepszym mimo łączenia wszystkich różnych swoich zajęć i wielu niepowodzeń. Te niepowodzenia spotkały cię ostatnio na Mistrzostwach Świata, zarówno w Lahti, jak i w Nicei. To nie były chyba wyścigi, które ułożyły się po twojej myśli. W Nicei nie udało ci się skończyć Mistrzostw Świata na dystansie Ironman mimo fajnego pływania, gdzie tam było 57 minut z hakiem. Czego cię takie starty uczą, takie niepowodzenia i jak to wpływa potem, wiesz, na twoją taką determinację treningową?
No czuję się, że w życiu raczej zdecydowana większość, no zależy właśnie oczywiście jakie cele sobie stawiamy, no ale jeżeli one są dosyć trudne, czy takie ambitne, no to po drodze będzie znacznie więcej tych porażek niż sukcesów. No wcześniej jakby tego nie wiedziałem, powiedzmy jak właśnie tam dorastałem, byłem tam nastolatkiem, no i takie porażki znacznie gorzej przeżywałem, ale też myślę dlatego, że miałem relatywnie ich mało w swoim życiu dotychczas, no to też one bardziej siedziały, a teraz jak one są, powiedzmy, codziennością, no to jestem w stanie jakby to zrozumieć, już, że już tak jakby nie bolą, mam też jakby tą perspektywę, że jakby nie, że nie tylko i wyłącznie wynik na zawodach ma znaczenie, ale też jakby sam proces, to czy właśnie przygotowując się do tych zawodów, czy faktycznie jakby czułem się gotowy do walki jakby z najlepszymi, że wiedziałem, że zrobiłem wszystko, co mogłem i to mi daje jakby ten spokój i nawet jeżeli właśnie w przypadku jakichś nieudanych sytuacji, na które nie mamy wpływu, bo wszystko się może wydarzyć. No tutaj przykładem właśnie jest też no, Robert Wilkowiecki, no, któremu tam miał taki defekt rowerowy. Myślę, że no, ciężko było to przewidzieć. No to, żeby jednak patrzeć na pozytywy, bo to z jednej strony no, jakby na pewno pomaga szybciej dojść do siebie po takiej jak nazwijmy to porażce. No a z drugiej strony no też jakby ja trenuję właśnie w celu żeby wyciągnąć z siebie, jakby swojego organizmu ile się da, a wynik na zawodach to jeżeli nie na tych, to na kolejnych, a jeżeli nie na kolejnych, na jeszcze innych się uda, a ja po prostu wiem, że z miesiąca na miesiąc jestem coraz lepszym zawodnikiem.
My tak dzisiaj sobie będziemy skakać, rozmawiając z Maćkiem Ogrodnikiem o różnych jego sportowych dokonaniach, nie tylko triatlonowych. Natomiast moi drodzy, zanim wrócimy do tej rozmowy, teraz zapraszam na kącik trenerski w Trigapie. Będzie Mariusz Chrobot, będzie Trim Team, a o czym porozmawiamy, przekonacie się zaraz. Mariusz, ostatnio w programie Run Gapa rozmawiałem z jednym z trenerów Trim Team, czyli Michałem Rajcą, o tym, że zimą nie biega się łatwo, natomiast zimą też niełatwo chodzi się na basen. Może jeszcze takiej stuprocentowej zimy za oknem nie mamy, natomiast ta pogoda, jaka jest w tej chwili, umówmy się, bardzo często nie zachęca do wyjścia z domu. Ja jestem tego dobrym przykładem. Nagrywamy ten podcast w piątek tuż po południu, a no, chciałem rano iść na basen i oczywiście co? Oczywiście się nie zebrałem, bo jak spojrzałem za okno i zobaczyłem ten koniec świata warszawski, to uznałem, dobra, no po prostu mi się nie chce.
Co mam teraz powiedzieć? Jak trzeba zrobić, żeby się zachciało, rozumiem, tak?
Tak, no ty jesteś tutaj od magicznych rozwiązań i od życzeniowego myślenia, więc owszem, tak.
Słuchaj, no mi czasami też się nie chce, ale ja stosuję taką strategię, że idę sobie na basen i najpierw siedzę jakieś 15 minut pod gorącą wodą. To jest moja rozgrzewka. No i później trzeba zrobić skok na zimną wodę i to już jest ta mniej przyjemna rzecz. No ale wtedy sobie wymawiam, że to jest to hartowanie charakteru. No ale de facto do zrobienia jest cała masa treningów przed nami. To jest taki trochę obowiązek nasz z przyjemności może trochę.
Ale słuchaj, to albo jesteś bardzo bogaty, albo są bardzo tanie baseny we Wrocławiu. Bo jakbyś zobaczył ceny basenów w Warszawie, to zapewniam cię, że nikogo by nie było stać na to, żeby 15 minut pod ciepłą wodą spędzić. Bo jakby miał jeszcze potem wejść na półtorej godziny pływania, to musiałby chyba dom zastawić, żeby za te 2 godziny na basenie w Warszawie zapłacić.
No coś w tym jest. Ja wchodzę na tego, na multisporta, więc tego czasu tam za bardzo nie kalkuluję. Zazwyczaj się we wszystkim mieszczę, bo chyba to jest półtorej godziny, jeśli mi się wydaje, albo może nawet trochę więcej. Ale też wiesz, liczą się dobre układy i znajomości, więc jak dobrze pogadasz tam na recepcji i masz koleżanki, pozdrawiam serdecznie, to wiesz, może będzie to troszkę inaczej dla ciebie liczone. Natomiast trzeba robić to pływanie. No co, no pada, no nic z tym nie zrobimy. Ważne, że nie pływamy na zewnątrz. Mamy takiego jednego mistrza, który Gajewski, pozdrawiamy również. Który...
Tak, ja zamierzam z Krzyśkiem nagrać podcast, tylko dodam, bo no, rozmawiałem z nim parę razy w życiu i jest to naprawdę inspirujący człowiek, więc myślę, że jeszcze w tym roku, jak nie, to jakoś na początku przyszłego z Krzyśkiem o pływaniu w triatlonie pogadamy.
No, więc Krzysiek chyba jeszcze na razie narzeka, że woda jest za ciepła na zewnątrz, bo widziałem jakiś ostatni jego wpis, że mówił, że jest 8 na plusie, a oczekuję, że będzie trochę mniej. No więc my się pocieszajmy tym, że jednak woda w basenie ma 25-26, czasami więcej. A już wiesz, w takim najgorszym przypadku możesz wejść do tego basenu, gdzie jest ciepła woda i ewentualnie tam sobie robić trening.
Tak, natomiast ja jeszcze tylko dodam, że dzisiaj z moim gościem głównym tego odcinka, czyli Maćkiem Ogrodnikiem, będziemy rozmawiać w drugiej części podcastu o pływaniu zimowym w Pucharze Świata. I o tym, jak to wyglądało, ponieważ Maciek brał w takich zawodach udział. I myślę, że to może być takie pocieszenie dla wielu, prawda? Którym się nie chce iść na basen, że są tacy kozacy, są tacy wariaci, którzy po prostu pływają w temperaturze około zera.
Parę razy próbowałem wchodzić sobie na te morsowania, nawet dobrze się w tym czułem, ale to wiesz, przygotowywałem się do tego. Natomiast ich podziwiam, no jednak wykonywanie ruchów w takiej lodowatej wodzie to jest to okrutny ból i oni muszą mieć dopiero mental. Ciekawe właśnie, jak się czują, kiedy później wchodzą do normalnej wody w basenie, czy im jest gorąco, czy po prostu normalnie.
Jak zacząć to pływanie po okresie, powiedziałbym, odpoczynku? No bo wiemy, jak biegać, pewnie będziemy jeszcze gadać o tym niebawem, jak mądrze kręcić na rowerze czy na trenażerze. Natomiast jakbyś trochę więcej powiedział o tych początkach pływackich, bo z mojego doświadczenia wynika, że to, co straciłeś w wodzie, to relatywnie odzyskujesz najszybciej. To znaczy dużo więcej czasu trzeba poświęcić na pływanie i na bieganie, żeby dojść do poziomu sprzed off-seasonu niż na pływanie.
Wiesz co, pływanie potrafi uciekać bardzo szybko. Dużym problemem u age grouperów jest to, że pływają po prostu za mało. Jeszcze dodatkowo, jeżeli przychodzi ci ten okres roztrenowania, no to wejście znowu w rytm, wejście w objętość i złapanie w ogóle tych temp, które do tej pory miałeś, zajmuje trochę czasu. Myślę, że najczęściej gdzieś koło 4 tygodni takiego systematycznego pływania, żeby po prostu poczuć, jak to się mówi, tę wodę i zacząć solidnie realizować treningi. My zaczynamy to w ten sposób, że najczęściej te początki to są różnego rodzaju sety układane na dosyć krótkich dystansach, łączenie takich 25, 50, zmienne tempo. Oczywiście pojawia się już intensywność, tak jak w pozostałych dyscyplinach, o czym wcześniej mówiłem, na tych basenach, ale za każdym razem jednak po takim mocnym akcencie następuje długi odpoczynek lub ewentualnie 3-4 baseny luźniejszego pływania. To jest raz. No i później im dalej w las, no tym sobie dorzucamy kolejne jednostki, czyli de facto powinniśmy liczyć na to, żeby w treningu naszym pojawiły się co najmniej 3 baseny w tygodniu, jeden poświęcony na tempo, drugi na taki endurance, a trzeci na taką pracę na wysokim tętnie. I do tego powinniśmy ostatecznie zmierzać w perspektywie tego najbliższego miesiąca.
Mi się wydaje, że taka średnia, przynajmniej gdy ja się mocniej bawiłem sam w triatlon, to były 2 treningi basenowe i nawet z tego co kojarzę, trenując z Filipem Szołowskim, przygotowałem się do Ironmana przy 2 treningach. No nie byłem z tego super dumny, ale też wiedziałem, że to pływanie jest u mnie na zdecydowanie najgorszym poziomie ze wszystkich 3 sportów. No i jakby bardziej skupiałem się na tym, żeby wypracować tę wytrzymałość w wodzie, niż poprawić jakoś szybkość, bo wiedziałem też, że ta szybkość moja to wybitna nie będzie. Mi się wydaje, że sporo jest takich osób, nie? Że wiesz, zakochały się w bieganiu, potem odkryły triatlon. Kiedy zaczęły biegać i trenować triatlon, to zobaczyły, że jest super rower, a pływanie to tak jakby, wiesz, no cytując Emkona, że jest przereklamowane, że no skoro jest częścią triatlonu, wiadomo, że muszę je trenować, ale nie robię nic ponad jazdę obowiązkową.
No i to jest właśnie największy problem age grouperów. Pływa się po prostu zdecydowanie za mało kilometrów. Za mało kilometrów kraulem. Nawet jeżeli pojawiają się te 2 treningi basenowe u ludzi, no to często one i tak są bardzo mocno dopakowane różnego rodzaju ćwiczeniami, zadaniami. Tego typowego pływania wychodzi de facto tobie w trakcie takich, wiesz, 2 sesji, no nie wiem, nazbierasz może z 1,5 do 2 kilometrów, a reszta jest obudowane różnego rodzaju lewa rączka, prawa rączka, nóżki, deseczka i tak dalej, no nie? Żeby uczyć się teoretycznie tego chwytu, więc i odepchnięcia i całej reszty, po prostu nazwijmy to techniką. No i nie jesteś w stanie tej techniki zrobić, jeżeli robisz tego typu trening, czyli 2 razy w tygodniu, no bo po prostu to nie ma racji bytu. Więc pierwsze, co my robimy, no to zwiększamy ilość tych basenów. Te 3 uważam, że to jest takie totalne minimum, które powinniśmy robić. Im ktoś jest bardziej zaawansowany, im ktoś ma większą potrzebę ścigania się z dobrymi wynikami, dochodzimy do 4-5, czasami w szczytowych momentach 6 basenów w tygodniu.
Jak bardzo? Ja wiem, że to znowu powiesz mi to zależy, ale załóżmy, że jesteś takim średnim triatlonowym pływakiem, który robi Ironmana koło godziny 20, może tam koło godziny 15. Zakładając, że taki rok przepracujesz rzeczywiście solidnie, chodząc na ten basen 4-5 razy w tygodniu, ile jesteś w stanie wtedy urwać minut na pełnym dystansie? Ja wiem, że powiesz, że to zależy oczywiście, ale chodzi mi o to, żeby tak trochę, wiesz, uplastycznić naszym słuchaczom, co to może faktycznie dać, te treningi w wodzie, bo też często spotykałem się z takim argumentem, że wiesz, warto ten czas poświęcić bardziej na rower czy na bieganie, bo to po prostu daje wymierne korzyści w postaci urywania no, większej liczby minut niż pływanie.
Moim zdaniem ten główny błąd myślenia, który u większości osób się pojawia. Ile ja urwę, jeżeli pójdę na basen 3 razy i napływam tych kilometrów trochę więcej, a ile jeszcze urwę więcej, jeżeli pójdę 4 albo 5? Nie powinniśmy w ogóle w ten sposób na to patrzeć. Pływanie dla nas może mieć taką funkcję i ma głównie funkcję mocno aerobową. Rozwija nas właśnie ogólnie w tym sporcie jako w triatlonie. I teraz im mniej my wyjdziemy zmęczeni z tego pływania, nawet jeżeli nie poprawisz swojego czasu trenując tą większą ilość godzin, to na 100% wyjdziesz mniej zmęczony z wody. Na 100% zaczniesz lepiej jechać rower i na pewno w dalszej perspektywie, czyli na tym maratonie, to zmęczenie nie będzie tak skumulowane, gdybyś po prostu wszedł na to pływanie, robiąc je 2 razy w tygodniu. To jest clue, nad którym de facto powinno się pracować na samym początku, czyli właśnie zbudowanie tej bazy aerobowej za pomocą pływania, które jest też bezpieczne, no bo zupełnie inaczej obciążysz organizm, chociażby na bieganiu, które ryzyko kontuzji, wiesz, na różnego rodzaju akcentach szybkościowych jest o wiele większe. Tutaj to serducho możesz aktywować równie mocno, no ale jest to jednak zdecydowanie mniej obciążające, mniej ryzykowne dla twojego organizmu, więc ja sugeruję, żeby popatrzeć na to z trochę innej perspektywy. Więc najpierw uczymy się tej objętości, uczymy się wytrzymałości takiej typowo mięśniowej, bo również jeżeli wypływasz więcej, no to twoje ręce też na tym dystansie 3800 metrów nie zmęczą się tak samo, jeżeli ty sobie będziesz robił, wiesz, tam, nie wiem, po 4-5 kilometrów w tygodniu, a nagle porywasz się z motyką na słońce, musisz popłynąć w race pace prawie 4. Jak nawigujesz źle, to może i nawet ponad 4. Tak zmieniamy optykę, tak rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą do nas do trenowania, żeby nie koncentrować się przynajmniej na początku na tym, ile jesteśmy w stanie urwać, ale co to da nam overall, jeżeli patrzymy na triatlon jako jedną dyscyplinę.
To jeszcze na koniec, Mariusz, spytam Cię o taką rzecz, która myślę, że też może być problemem dla wielu triatlonistów. Dla mnie była, to znaczy ja z jednej strony wiedziałem, że mam słabą technikę pływania, ale z drugiej jak myślałem o tym, że mam iść na basen, robić te wszystkie dokładanki, przekładanki i te pierdoły, to po prostu mi się od razu odechciewało. Ja wychodziłem z założenia, że wolę pływać nawet po swojemu, nawet kiepsko, ale pływać niż bawić się w naukę techniki. Ja oczywiście wiem, że teraz mnie może wielu trenerów pływania skrytykować, gdy to słyszy, bo powiedzą, że jak chcesz się uczyć, jak masz płynąć szybko, jak nie umiesz podstaw. No ale po prostu mnie to odrzucało. Spotykasz się często z taką też postawą ludzi, czy raczej niekoniecznie?
No tak, dlatego jak wprowadzamy nasze rozwiązania, to ludzie de facto są zadowoleni z tego, jak wygląda trening i z przyjemnością zaczynają chodzić na basen, bo też pojawiają się rezultaty i czują się pewniej w tej wodzie. Wiesz, to pływanie nie powinno być zbyt skomplikowane. My robimy coś takiego, że najczęściej osobom, które borykają się z tego typu kłopotami, o których ty wspomniałeś, wpychamy boje, im większa, tym lepsza, między nogi. No i każemy po prostu pływać. Pierwsze, co chcemy osiągnąć, żeby złapać fan z tego pływania, żebyś idąc na basen nie myślał tymi kategoriami, o których właśnie wspomniałeś, że to będzie nie wiadomo jaka męczarnia i nie wiadomo jaka praca techniczna. Idź na basen, wykonaj poprawnie 3-4 tysiące ruchów w wodzie, skończ trening, wracaj później znowu. I dopiero później możemy sobie myśleć o różnego rodzaju zadaniach technicznych, jak ułożyć tą rękę, jak ją wsadzić, jak nacisnąć wodę, jak się odepchnąć. To już jest w kolejnym etapie. Najpierw złapmy po prostu fan spływania.
I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Wracamy do podcastu Trigapa. Tyle Mariusz Chrobot z Trim Team. Ze mną Maciek Ogrodnik, a więc czołowy polski age grouper. Chłopak ze znakomitymi rekordami życiowymi, bo 3,53 na połówce Ironmana, 8,38 na pełnym dystansie. Rozmawialiśmy o tym, że w wieku lat 15 zdobyłeś Kilimandżaro, ale w wieku lat 15 przepłynąłeś jeszcze cieśninę gibraltarską, która ma 18 kilometrów. Jak do tego doszło, mój drogi? Skąd taki pomysł? Bo to jest, powiedziałbym, kolejne duże sportowe wyzwanie, szczególnie dla tak młodego człowieka.
No tutaj może będę się powtarzał, ale też jakby tutaj pomysłodawcą był mój tato, no, który właśnie początkowo miał na celu właśnie zrealizować koronę ziemi, czyli najwyższe szczyty w każdym kontynencie. To mu się udało, tam bodajże w 2009 roku. Od tego momentu jakby z czasem właśnie starał się znaleźć innego rodzaju projekty, czy właśnie takie wyzwania, które no jakby jeszcze nikomu się nie udało, czy są właśnie takie niezwykłe na swój jakby sposób. No i jest taka właśnie forma odpowiednika korony ziemi, tylko na otwartych wodach i ona się nazywa Ocean 7. Jest tam 7 różnych cieśnin czy kanałów, one mają właśnie od 18 do 42 kilometrów i one nie są akurat na każdym kontynencie, one się znajdują w 7 różnych, powiedzmy, akwenach, 7 różnych kanałach i każdy z nich ma pewnego rodzaju tam wyzwania, bo w jednym przypadku może to być temperatura wody, w innym to właśnie może być zasolenie danej wody albo też ta flora i fauna, które mogą stanowić zagrożenie życia czy zdrowia. No i akurat ja jakby ja byłem częścią tego właśnie pierwszego projektu, tego pierwszego kroku, gdzie wraz właśnie z tatą podjęliśmy przeprawę, żeby wpław pokonać z Europy do Afryki, czyli właśnie z Tarify, najbardziej wysuniętego na południe skrawka Europy, do Maroko.
Ale wypłynęliście we dwóch obok siebie? Jak to wyglądało od strony technicznej?
Tak, tak. Znaczy generalnie to nie są, mimo że wydawałoby się, że jest to powiedzmy jednodniowa przeprawa, co tam potrzeba, no to de facto dwie łodzie. Jedna, która cię nawiguje, bo zależnie właśnie od tego, powiedzmy, jaka jest widoczność albo jak daleki dystans masz do pokonania, no to ten brzeg widać albo nie widać. Ale niezależnie od tego, jednak są te prądy, o których jakby pływak nie ma pojęcia, No i jakby dostosować się do nich, bo jednak to są znacznie większe siły niż prędkość, z jaką pływak płynie, no powoduje, że płynąc centralnie na brzeg, najbardziej jakby wysunięty, no to może spowodować, że nie trafimy na niego, bo wyrzuci nas prąd na morze czy na ocean. Więc generalnie, żeby spowodować, aby te koszty były jak najmniejsze, no to tak te razem płynęliśmy, żeby po prostu jedna łódka nas nawigowała, a druga to była bardziej w formie kajakarza, który miał przygotowane różnego rodzaju posiłki czy napoje i pilnował, żebyśmy w odpowiednich godzinach właśnie przyjmowali kalorie.
A twój tata też startował w triatlonie, czy nie?
Tak. Znaczy miał właśnie na celu sobie, nie wiem, czy on też miał jakąś taką listę rzeczy do zrobienia w swoim życiu, no i właśnie miał w planie zrobić Ironmana i mu się udało. To było niedawno, myślę, że 2-3 lata temu i zrobił to w Gdyni.
A czyli tam, gdzie ty debiutowałeś. Jak ty ten debiut wspominasz? No bo 9.07 w pierwszym starcie to jest jednak konkretny wynik.
Mówiąc tak jakby szczerze, no to wtedy nie czułem się jakoś tak dobrze, w sensie przygotowania nie przebiegały zbyt owocnie, no i jakby, ale na podstawie jakby tych przygotowań, no to wynik sam w sobie jest jakby obiecujący, tym bardziej, że ta trasa w Gdyni nie należy do szybkich, no bo jednak tam no jest blisko 1600 czy 1700 metrów przewyższenia, bieg też jest taki właśnie dosyć pagórkowaty, ale są dobre warunki pogodowe, właśnie tak jest chłodnawo, więc na pewno tam się nie przygrzejesz.
My dzisiaj bardzo mocno skaczemy po różnych tematach, ale też myślę, że to życie Maćka Ogrodnika to jest takie skakanie po różnych sportowych wyzwaniach. Rozmawialiśmy o tej cieśninie gibraltarskiej. Czy to był twój najtrudniejszy wyczyn pływacki, czy jednak coś stawiasz ponadto? Bo tych wyczynów było sporo, o czym za chwilę.
No finalnie jakby coś, co może najdłużej zapadać w pamięć, pod względem tego, że dany projekt sportowy czy dany wyczyn sportowy był najtrudniejszy, to zazwyczaj jest ten, do którego byliśmy najgorzej przygotowani, albo wydarzyły się jakieś rzeczy, na które nie mieliśmy wpływu, czy których nie przewidzieliśmy. No i finalnie, jak tam płynąłem tą cieśninę gibraltarską, która finalnie zajęła nam 5 godzin i 23 minuty, no to akurat tam, ze względu na to, że mieliśmy płynąć razem, a akurat jestem na innym, czy już wtedy byłem na innym poziomie pływackim niż mój tato, no to co jakiś czas musiałem się zatrzymywać, czy właściwie wracać się, żeby też się nie wychłodzić, bo tam temperatura wody miała 16 stopni. No i akurat to nie było jakby jakimś specjalnym problemem, ale z czasem, jak prądy zaczęły się zmieniać, myślę, że to z tego powodu głównie, no to zaczęło się nasilać taka choroba morska, bo to jednak falowanie, czy właśnie też słona woda spowodowała, że no już zdecydowanie nie miało się ochoty przyjmować pewnego rodzaju żywienia, czy generalnie jakby miało się te zawroty głowy, które powodowały te takie odruchy wymiotne. No i przez ten powiedzmy godzinę, tam ostatnią, czy powiedzmy już w drodze powrotnej, która była pokonywana już jakby motorówką, czy tam jakby łodzią, no to były jakby ciężkie chwile, ale nie powiedziałbym, że to był jakiś taki najgorszy, znaczy najgorszej, jakby najgorszy wyczyn sportowy, jaki przeżywałem.
A słuchaj, co tam było jeszcze ciężkiego? No bo ty mi o sobie napisałeś, że pobiłeś rekord otyliady w pływaniu 12-godzinnym, 35 km w 2015 roku wraz z Mateuszem Pfeifferem. No ale tych, powiedziałbym, wyczynów było więcej, bo jeżeli zdobywasz pierwsze miejsce w Pucharze Świata w pływaniu w zimnej wodzie, czy też startujesz w Mistrzostwach Świata w pływaniu w zimnej wodzie, no to myślę, że wielu jest takich, którym się robi chłodno na samą myśl o tym, szczególnie patrząc na to, jak teraz wygląda w Polsce pogoda, czyli jest ta jesienna szaruga, robi się temperatura w okolicach zera albo minus kilku stopni, jest wiatr, jest po prostu nieprzyjemnie.
Tak, właśnie dobrze, że o tym wspomniałeś, bo teraz mi się przypomniało, że pływanie w zimnej wodzie to jednak jakby wiąże się w moim przypadku z największym dyskomfortem, czy właściwie bólem, bo to nie wiem, jak to inaczej nazwać. No finalnie, a wielokrotnie jakby miałem możliwość właśnie do takiej wody wchodzenia i pływania i za każdym, i to nie jest tak, że organizm się adoptuje, to jest cały czas jakby tak samo przerąbane. No generalnie właśnie pływanie w zimnej wodzie, żeby można było uznać to jako pływanie w zimnej wodzie, no to musi mieć poniżej 5 stopni woda. No wiadomo, że jakby ten zakres już nie jest zbytnio duży, no bo poniżej zera już ta woda zamarza, chociaż jak jest odpowiednio zasolona, no to może mieć tam nawet do minus 2, dlatego na przykład na Antarktydzie niektórzy pływają, czy tam właśnie specjalnie właśnie jadą czy lecą, aby właśnie móc się w tych wodach przepłynąć, a temperatura wody właśnie ma poniżej 0 stopni Celsjusza. I tam dystanse, jakie można przepłynąć, to mają od tych 25 metrów czy 50, no do nawet 1000 metrów w ramach zawodów, a takim najdłuższym dystansem, który można powiedzieć, że jest takim koronnym, żeby być takim pełnoprawnym, powiedzmy, pływakiem zimowym, no to jest 1 mila, czyli 1609 metrów. I takiego rodzaju pływanie to trzeba zorganizować w własnym zakresie. Trzeba spełnić pewnego rodzaju tam wymogi w formie nagrań, zmierzenia temperatury wody wieloma tam termometrami, żeby wszystko się zgadzało, żeby to było uznane. Co jest jakby właśnie ciekawe, że generalnie gdy płynąłem tą milę, czyli ten 1609 metrów, no to wtedy tak naprawdę odczuwałem chyba najgorsze jakby chwile, no podczas właśnie pływania, czy w ogóle pływania w zimnej wodzie.
Jak wyglądają takie zawody? Czy takie Mistrzostwa Świata, czy Puchar Świata? Gdzie wy płyniecie? Czy tam są normalnie tory obok siebie jak na basenie, żebyś, wiesz, tak trochę uplastycznił to ludziom, którzy no, słyszą, o czym mówimy, ale nie bardzo potrafią sobie to wyobrazić?
Zależy właśnie, jak mam porę roku, czyli jaka właściwie jest temperatura. No to może być taka sytuacja, że, bo zazwyczaj pływamy w rzece czy w jakimś jeziorze, no to on może być zamarznięty lub też nie, więc załóżmy, że jest. Organizator wycina krę, taką powiedzmy 25 metrów na 25 metrów. Do niego, do tej kry są przymocowane drabinki, właśnie tak mniej więcej co 2,5 metra. No i oczywiście między tymi drabinkami są ustawione liny. No i mamy taki prawdziwy basen. No i w takim właśnie z torami oczywiście. No i generalnie tak te właśnie zawody wyglądają, że są to takie normalnie zawody pływackie. Z tą różnicą, że gdy zawodnicy wychodzą na pomost, czy powiedzmy na tą krę, gdzie właśnie zawodnicy mają startować, no to już jakby są ubrani jakby w strój normalnie startowy, pływacki, natomiast na sobie mają jeszcze jakiś szlafrok, jakieś klapki, żeby jeszcze tak na 100% się nie wychładzać. Natomiast po tym, gdy wszyscy zawodnicy zostaną wyczytani, którzy w danej serii startują, no to potem jakby są odpowiednie komendy, żeby zdjąć no, szlafrok, czy tam generalnie jakby ciuchy, tam jest taki koszyk, do którego się oddaje. Potem jest druga komenda, która polega na wejściu do wody, bo start jest jakby z wody, a nie właśnie z, powiedzmy, z krawędzi tej kry, skąd się byśmy wskakiwali do wody. No i po 3 sekundach takiego milczenia, które oczywiście nie jest przyjemne, bo właśnie ten pierwszy kontakt z wodą jest najgorszy, no jest jakby komenda start, no i właśnie wtedy jakby wyścig się rozpoczyna. No różnica oczywiście też jest taka, że nawroty nie są koziołkowe, a są właśnie polegające na odbiciu się od ściany, czy właściwie od lodu, no i mierzony jakby czas jest albo elektronicznie, bo są takie też jakby możliwości, że organizator jakby zapewni, no albo tak bardziej ręcznie, czyli właśnie jakimś stoperem. No ale jakby są to na tyle zaawansowane, że tak powiem, poziom, czy na tyle profesjonalny, że są właśnie organizowane Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, różnego rodzaju cykle. I nawet nie wiem, na ile to jest prawda, ale możliwe, że w niedługiej przyszłości będzie to jedną z dyscyplin zimowych igrzysk olimpijskich.
O, to by było fajne. To na pewno by, powiedziałbym, doskoczył prestiż nowy tych zawodów. Ja też ostatnio widziałem, chyba wspominałem w jednym z podcastów, grę w tenisa zimowego, gdzie zawodnicy poruszali się na łyżwach i też to wyglądało niesamowicie na takim korcie, który gdzieś tam na lodzie został wykrojony. Także fajne sporty, no i fajne jest to, że mamy takich świrów, nie tylko Maciek, ale przypomnę, że też chyba Tomek Brembor jest dobrym wariatem, jeżeli chodzi o pływanie zimowe, prawda?
O, tego nie wiedziałem.
A no tak, ale tak. On nawet na kilometr gdzieś tam przepłynął. Musicie się kiedyś zgadać, jak będzie okazja, bo ja wiem, że on też zasuwał bardzo mocno. A który z tych wejść były dla ciebie, które z tych wejść było dla ciebie najtrudniejsze? To znaczy, teraz przeskoczę znowu z wody do gór, zanim po raz kolejny wrócę do triatlonu. No bo jednak 20 na 48 w Europie to Kilimandżaro, pewnie jeszcze jakieś inne. To Kilimandżaro właśnie jako młody chłopak, kiedy było ci niedobrze, czy miałeś trudniejszą przeprawę, podczas której, nie wiem, może nawet bałeś się o swoje zdrowie albo życie?
Znaczy akurat tutaj jeszcze jakby dopomnę, że właśnie jakby no Kilimandżaro to jako najwyższa góra Afryki, no jest zdecydowanie jakby najwyższą górą, na jakiej byłem, No i myślę, że jakby tutaj kombinacja tego, że wysokości, czyli jakby tej samej hipoksji, plus to, że właśnie byłem tam zatruty, no spowodowała, że to wejście było zdecydowanie największym wyzwaniem. No ale też właśnie jakby inne góry, które akurat należą właśnie do korony Europy, no to tam akurat, no raz, że ta wysokość nie jest aż tak wymagająca, dwa, że też te góry są dosyć w miarę jakby dostępne, że nie wymaga kilkudniowego, że tak powiem, nocowania w namiotach, aby się móc dostać na szczyt, no jakby powodują, że tutaj jakby zwycięzca jest no jednogłośnie jakby jeden, ale no oczywiście planuję w jakiejś tam przyszłości spróbować, żeby Kilimandżaro zdecydowanie nie było jakby najcięższą górą, czy najcięższym doświadczeniem górskim, jakie przeżyłem.
A Himalaje cię kuszą, czy zupełnie nie?
Tak, ale wiem, bo tutaj akurat mam właśnie mojego tatę, który tam właśnie bywał, no to jest zdecydowanie większe przedsięwzięcie, bo sam zdobycie jednego z 8-tysięczników to jest no dwumiesięczna aklimatyzacja, czy przebywanie tam, aby zaatakować szczyt. No może się udać, może się nie udać. No a później też jest jakby takie zejście, które no zależnie właśnie od też warunków pogodowych, czy no innych jakby czynników, no to może spowodować, że też będziemy schodzić z miesiąc. Więc jakby to jest wypad taki raz, że no na długo, a dwa, że też jakby to są duże potrzeby finansowe, no i trzy, że też jakby później jak się wraca z takich gór, to na pewno jest się odmienionym człowiekiem. Wszystko jakby wydaje się takie małostkowe.
To fajnie mi opowiadał Piotrek Pustelnik, to wspominałem w jednym z podcastów, że właśnie jak wracasz z dużych gór, to mniej się przejmujesz życiem na co dzień, bo rozumiesz, że to nie jest aż takie ważne. A który z 8-tysięczników twój tata zdobył? Czy w ogóle udało mu się któryś z 8-tysięczników zdobyć?
Tak. Mój tata właśnie zdobył koronę ziemi, czyli właśnie Mount Everest, a przed tym jeszcze zdobył Choyu. To jest też chyba, jeżeli nie skłamię, to będzie chyba 5. albo 6. góra świata.
Czyli jak słyszycie, te góry są, powiedziałbym, u Maćka Ogrodnika we krwi. A z tych europejskich krajów, to w jakim najbardziej egzotycznym, jeżeli można w ogóle mówić przy Europie o egzotyce, wszedłeś na górę?
Myślę, że to miało miejsce niedawno, bo właśnie jakoś pod koniec października właśnie poleciałem właśnie ze znajomymi, właśnie też z tatą Czarnogóry do Podgoricy i tam niedaleko siebie znajdują się najwyższe szczyty Kosowa, Czarnogóry, no i też Bośni i Hercegowiny. No i ze względu na sytuację polityczną, jaka w ostatnich latach tam ma miejsce, no to mi się wydaje, czy też właśnie sama nazwa Góry Piekielne, no brzmi, że raczej to są takie góry, które były najbardziej takie dzikie, czy że tam można było, i to nie są jakby żarty, napotkać na jakieś miny, czy no generalnie było to niedawno jeszcze miejsce czy teren wojskowy, że tam jakby normalnie turyści czy osoby cywilne nie miały dostępu. Więc tak to myślę, że to byłoby zdecydowanie takie najbardziej dzikie miejsce, w jakim górach w Europie byłem.
Opowiedz trochę o tym, gdzie ty pracujesz, co ty robisz i jak ty masz czas na to, żeby łączyć i pracę, i triatlonowanie na tak wysokim poziomie, i jeszcze właśnie projekty górskie.
Ja mam 25 lat. No i niedawno jakby skończyłem studia, jak już tam wspominałem, właśnie inżynierskie i magisterskie na Politechnice Wrocławskiej, na Mechanical Engineering, czyli właśnie mechanika i budowa maszyn w języku angielskim. A równolegle też właśnie robiłem na WF-ie trenerkę. Tam akurat tylko jakby skończyłem pierwszy stopień. No i już jakby w trakcie kończenia tych studiów podjąłem się wpierw jakby stażu, co jest jakby częścią w sumie obowiązkową na Politechnice w firmie, która stricte nie jest właśnie związana z mechaniką i budową maszyn, a z programowaniem, ale miałem właśnie tam no najlepsze, że tak powiem, warunki rozwoju, też najbardziej mnie interesowało programowanie i w tych jakby kierunkach chciałem się rozwijać. Miałem to szczęście, że spotkałem tam ludzi w trakcie tych praktyk, którzy chcieli mi pomóc, żebym tak zupełnie od zera mógł się rozwijać. No i jakby w własnym zakresie, korzystając właśnie z kursów czy z ich pomocy, zacząłem programować w języku Python. No i tak naprawdę do tej pory się rozwijam w tym, no i mogę powiedzieć, że już jestem takim pełnoprawnym programistą, który programuje w backendzie.
Kurczę blade, sporo inżynierów ostatnio w środowisku triatlonowym, choć to są inżynierzy, że tak powiem, z różnych zakresów, bo jest przecież Aśka Sołtysiak, która jest inżynierem i stawia mosty, jest Tomek Szala, który też jest inżynierem. Tutaj mamy jeszcze jednego inżyniera, troszkę innego. No cieszy mnie, że te ścisłe umysły, Jacek Krawczyk przecież zajmuje się budownictwem, więc też chyba jest inżynierem, że te ścisłe umysły tak dobrze wchodzą w triatlon. Co ty uważasz za swoje największe dzisiaj sukcesy triatlonowe? I to nawet wiesz, może nie chodzi mi o czasy, ale ewentualnie o miejsca na różnych wyścigach. Jakie ty uważasz, wiesz, wyścigi za na ten moment najlepsze w twoim życiu?
No finalnie takie jakby najmilsze wspomnienia, jakie mam, czy takich, z których jestem jakby najbardziej dumny, a niekoniecznie jakby to musi wiązać się z tym, że tam był, jakby byłem w najlepszej formie, czy to był najlepszy wynik, jaki zrobiłem w życiu, no to to były zawody Ironman 70.3 w Egipcie, gdzie no to było 2 lata temu. No była to pierwsza edycja tych zawodów, no i te zawody wygrałem. No i było to tym właśnie bardziej, nazwijmy to, słodkie w smaku, bo no poprzedziło jakby wiele jakby porażek, które jakby miałem w tamtym właśnie czasie. No i no fajnie też, że to były ostatnie zawody jakby w sezonie, więc udało się zakończyć. Też była wielka przygoda z tym związana, bo ja zabrałem ze sobą, bo oczywiście to jest na tyle daleko, że tam trzeba było lecieć samolotem. Nie spodziewałem się, że będzie tam na tyle wiecznie, że zabronią dysków. No ja akurat nie miałem żadnego innego koła tylnego aniżeli dysk. No i nie zabronili mi jakby udziału w tych zawodach. No a ponieważ to nie jest Europa, czy takie bardziej cywilizowane miejsce, gdzie ten sklep rowerowy, czy taki stricte triatlonowy można spotkać no, na drugi, co drugi róg, no to był problem, czy ja w ogóle wystartuję. No i się na szczęście udało, że ponieważ jest to częste miejsce, Hurgada, turystyczne, no to akurat udało się, aby jakaś osoba właśnie miła, już zapomniałem imienia, ale bardzo ją z tego miejsca jakby dziękuję, że właśnie zabrała właśnie z Katowic do Hurgady moje jakby koło. No dzięki temu właśnie mogłem w stanie wystartować w tych zawodach, no i zakończyło się tak, że te zawody wygrałem. Więc tym bardziej jakby było wiele, że tak powiem, przeciwności przed tymi zawodami, że mogłem nawet w tych zawodach nie startować, no a skończyło się, że wygrałem. To było jedno. No a drugie to myślę, że też no to właśnie trzecie miejsce we Frankfurcie, ale tak naprawdę myślę, że największe są dopiero przede mną.
Dlatego na pewno ci, Maćku, życzę, tak się zastanawiam, kto jest twoim idolem triatlonowym? Masz taką osobę w Polsce albo wiesz, za granicą, która cię inspiruje, która gdzieś tam sprawia, że chcesz te swoje granice przesuwać?
No w ciągu tak ostatnich 4 lat, czy tak myślę, że nawet jakoś tak 5 bym powiedział, no to są 3 osoby, jakby 2 z naszego podwórka, a jedna to osoba z zagranicy, no i tak właśnie idąc po kolei, no to no Sergiusz Stopczyk, bo to no śmieszny koleżka, który no jakby też jest jakby wielką inspiracją właśnie jeżeli chodzi o pracowitość, o pasję i też właśnie to pokazuje, że no wielokrotnie też miał ciężkie chwile i pokazywał to, jak z nich wychodzi. No bardzo podobnego rodzaju historie, czy w ogóle inspiracją jest dla mnie też właśnie Robert Wilkowiecki, który, no którego właśnie pamiętam, jak tam w 2019 roku, czy 2018 roku, jak ścigaliśmy się jeszcze w duatlonie w Blachowni, to był Puchar Polski, no to ja tam przybiegłem z 2 sekundy za nim, ale zakładam, że coś tam musiało nie wyjść. Natomiast no jakby daje mi to taką małą nadzieję, że jeżeli jemu się udało w takim czasie zrobić taki progres, no to to czemu nie? Czemu mnie się tak nie może udać? Mam nadzieję, że się niedługo z nim spotkam, to przegadamy, da jakieś tipy. No i ostatnia osoba, no to jest Magnus Ditlew, który też od niedawna, że tak powiem, zaczął swoją przygodę z triatlonem i też w ciągu paru lat zrobił niesamowity progres i to też pokazuje, że ciężką pracą, bo naprawdę to, jaką wszystkie te 3 osoby wykonują, no pokazuje, że można osiągnąć rzeczy nieosiągalne i marzenia są po to, żeby je realizować.
Magnus Ditlew to jest akurat o tyle zabawne, że jest to kawał chłopa, czyli 195 cm wzrostu. Ty, Maćku, ile mierzysz?
No to ja jestem po drugiej stronie, jestem taki hobbitem, ja 1,74 m mam.
No właśnie, taki hobbit, który bardzo szybko zapierdziela. Czy ta ksywka Napoleon to jest właśnie nawiązanie do wzrostu, czy wzięła się skąd indziej, z innego powodu?
Akurat mój tato nadał mi to imię, no i gdy pytałem go jakby co miał na przesłaniu, dając mi to imię, początkowo miało to być moje pierwsze, no ale na szczęście mama się zorientowała odpowiednio wcześniej i jakby zmieniła to. No i generalnie pomysł wynikał z tego, że gdy z jakiegoś powodu tata nie będzie miał okazji, że nie wychować, powiedzmy, czy tam, bo nie wiem, odejdzie z tego świata wcześniej niż planował, no to żebym mógł na podstawie, spoglądając na swoje imię i nazwisko pełne, mógł mieć osobę, na podstawie kogo mógłbym się wzorować. No i dobrze, że właśnie jutro wychodzi w kinach.
No właśnie to chciałem powiedzieć. To chciałem powiedzieć, tak. Że co za... W sumie my to nagrywamy w czwartek, puszczamy w sobotę, więc nawet możemy powiedzieć, że wczoraj była premiera. Czy to, że teraz to już musisz iść i obejrzeć, skoro Ridley Scott, tak uznany reżyser, bierze się za Napoleona, skoro jeden z najlepszych współczesnych aktorów, czyli Joaquin Phoenix, gra główną tytułową rolę, no to panie, to już musisz tam być pierwszy w kinie, zobowiązuje coś takiego.
No, właśnie tutaj wszystko sobie staram rozplanować, żeby faktycznie mieć czas, żeby w 100% poświęcić się analizie tego, bo tak naprawdę poza tym, ja tak naprawdę nie pamiętam, żeśmy na historii tą postać jakoś analizowali, no też nie miałem okazji czy jakoś chęci, żeby o nim poczytać, ale wiem, że jest taki autor polski, który jest jakby wielkim jego fanem i właśnie mój tato się jakby nauczył, czy właściwie poznał Napoleona właśnie dzięki niemu, to jest Łysiak, tak ma na nazwisko.
Tak, Waldemar Łysiak, znany polski tak, pisarz. Waldemar, aha.
Tak, dokładnie. To, to finalnie miał okazję, żeby poznać tą francuską ikonę.
Ale to muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyłeś, ponieważ ja byłem przekonany, że Napoleon to jest twoja ksywka, a nie drugie imię.
A nie. Nawet ja przyznam szczerze, że zależy jak ten film pójdzie, czy mi się spodoba, czy nie, no to myślałem, że by, nie wiem, znaleźć taki moment w swoim życiu, który będzie przełomowy i nawet zmienić kolejność, żeby to było moje pierwsze. Ale tutaj wszyscy tam jakieś koleżanki czy koledzy mówią, że to słaby pomysł. Ale z jednej strony to jest moje imię, to mogę zrobić z nim co chcę. No.
Słuchaj, żeby cię tylko nie wypędzili na wyspę Elba, jak kiedyś Napoleona. Chociaż z drugiej strony to jest piękna wyspa położona na wyspach toskańskich, więc może mógłbyś tam na pewno trenować triatlon. Jak myślisz, do jakiego ty poziomu możesz dojść właśnie, jeżeli chodzi o twoje wyniki? Gdzie jest twoja granica? Zastanawiałeś się na pewno nad tym, ile z tych 3,53 na połówce czy 8,38 na pełnym dystansie możesz w najbliższych latach jako cały czas bardzo młody chłopak jeszcze urwać?
No generalnie jakby z czasem jakby staram się coraz mniej błędów popełniać, no i to powoduje, wtedy zdaję sobie tak naprawdę sprawę, jaki powiedzmy mam potencjał, czy bardziej to i jak tak naprawdę mogę się jeszcze rozwinąć. No i myślę, że jakby długa droga jest przede mną. Oczywiście jakby się tym nie zrażam w żaden sposób, a wręcz przeciwnie. Stricte bardziej się nastawiam na starty na długim dystansie, bo myślę, że mam jakby do tego raz, że głowę, a dwa, że organizm jest taki bardziej zdolny do tego rodzaju jakby wysiłków. Myślę, że... Znaczy no, szczerze to... Tak naprawdę sky is the limit. Ja tak naprawdę jakby no z tym, jakby dlatego też trenuję. Znaczy z jednej strony właśnie mam też tego tą pokorę, bo wiem, że tak naprawdę nie na wszystko właśnie mamy wpływ. No i przykładem właśnie jest też, są te zawody, które w tym roku się odbyły na Mistrzostwach Świata, na połówce czy na pełnym, gdzie nic jakby nie wyszło zgodnie z planem. Mimo, że przygotowania same poszły jakby bardzo dobrze. Natomiast jakby wiem, że no jakby każdy się sportowiec jakby z tym zmaga, no i ja tak naprawdę wiem, że myślę, że jakbym miał się ścigać z Robertem Wilkowieckim 4 lata temu, w tym momencie, w jakim obecnie jestem, to myślę, że byłaby to wyrównana walka. Więc może to jest nieskromnie brzmi, no ale finalnie wierzę, że jestem w stanie ścigać się z najlepszymi.
No to myślę, że tego musimy ci życzyć. Widać, że jesteś gościem, który faktycznie w tym triatlonie jest zakochany, któremu to sprawia przyjemność. A jaka jest taka twoja metoda na to, żeby przez tyle lat triatlon ciągle dawał ci fun? Ja pytam o to dlatego, no bo jak Maciek doskonale wiesz, wiem, że interesujesz się tym środowiskiem. Są ludzie, którzy wchodzą trochę, wiesz, do świata triatlonu na zasadzie meteorytów, że wzbijają się wysoko, widać ich bardzo dobrze, świecą, ale po chwili ich nie ma, bo po prostu ten sport ich dobija fizycznie lub psychicznie.
Znaczy, no generalnie mogę tutaj kilka rad czy tipów sprzedać. Jedno jest takie, które pewnego rodzaju ograniczeniem, no ale ja na przykład mam to szczęście, że no ja mieszkam na wsi. Ja mieszkam jakby pod Wrocławiem w Sobótce, czy tam obok Sobótki, gdzie jest taki park krajobrazowy Ślęża właściwie. I tam są jakby super warunki. To kiedyś było takie miejsce jakichś gwiazd kolarstwa szosowego, polskiego kolarstwa szosowego. No a obecnie tutaj też są jakby świetne warunki do biegania po pięknych terenach górskich. No jedynie problem jest, że powiedzmy na basen jest daleko, bo tam z pół godziny drogi, w jedną stronę, natomiast jakby to myślę, że ma duże znaczenie, czyli jakby środowisko, czy różnorodność tego środowiska, żeby właśnie, jeżeli ci, nie wiem, nie pasuje, znaczy no nie chcesz biegać po płaskim, no to żeby biegać sobie po górkach, a jak nie po górkach, to na przykład po jakimś żwirku, czy tam, nie wiem, po lesie i tak dalej. Czyli generalnie jakby kierować się przede wszystkim tym, żeby jakby to, co lubisz jakby robić. Na przykład niektórzy też bardzo lubią, zamiast trenować samemu, wolą trenować jakby z kimś, no to żeby jednak starać się też dopasować takiej możliwości. Wiadomo, że to jest jakby też trudne, ale żeby, bo na każdego jakby działa co innego, żeby móc jakby długo w tym sporcie się rozwijać. No właśnie mi akurat nie przeszkadza to, że trenuję samemu, czy tam, że na przykład, nie wiem, nie mam ze sobą słuchawek, żeby móc sobie słuchać podcastu czy muzyki. No chyba, że to jest trigapa, no to tutaj to może być no, czasami trzeba, ale tak, to jest to. No i trzecie, to perspektywa, myślę, przede wszystkim też. Może to dziwnie zabrzmi, ale na przykład też jakby lubię czasami właśnie oglądać jakieś dramaty albo jakby myśleć o śmierci i myśleć z tej perspektywy, że ja robię to właśnie, bo to lubię, robię to z wyboru, no, że niedługo nie będę miał możliwości tego robić. Wiem, że bardzo dużo osób chciałoby być w takiej sytuacji, w jakiej ja jestem, czyli rozwijać swoją pasję, czy też właściwie, że nie mam w ogóle jakichś problemów zdrowotnych, na przykład właśnie jakichś kontuzji, jakieś choroby, to jakby systematyczność u mnie jest bardzo dobra, uważam, bo takie problemy, powiedzmy, mnie nie spotykają. No i uważam, że byłbym jakby mega leniem, gdybym tej sytuacji nie wykorzystał, czyli po prostu no nie trenował, tak? A też jakby to, że lubić ten proces, no to też powoduje, samemu możesz się okłamywać i mówić sobie, że to lubisz robić, ale po pewnym czasie tam 1000 razy powiedziane kłamstwo staje się prawdą. I finalnie jakby zaczynasz lubić ten proces, no to też sam progres jest znacznie bardziej efektywny. No i to się jakby samo nakręca. Gdy się bardziej jakby rozwijasz, to też ci jakby zdecydowanie większą satysfakcję ci sprawia, aniżeli jak stoisz w miejscu, czy w ogóle robisz regres, prawda?
Tutaj muszę, moi drodzy, nawiązać do ostatniego odcinku Rangapy z Marcinem Lewandowskim. Polecam ten wywiad, bo Marcin opowiadał, jak po nieudanym półfinale na 1500 metrów na igrzyskach w Tokio, w którym odpadł z powodu kontuzji, to właściwie on pocieszał dziennikarzy, a nie dziennikarze jego, bo on rozumiał, że to nie jest najważniejsza rzecz w życiu. Powiedział, że w dniu półfinału zmarła 37-letnia zaledwie przyjaciółka jego żony. I to tak naprawdę sprawiło, że uznał, iż to, że mu nie poszło na igrzyskach, to nie jest najważniejsze w życiu, bo jest dużo rzeczy istotniejszych. Także ta perspektywa, tutaj muszę się z Maćkiem zgodzić, że jest bardzo, bardzo ważna. Na koniec, Maćku, jeszcze powiedz, jakie masz plany na 2024 rok? Czy gdzieś już, powiedziałbym, zaplanowałeś sobie, gdzie chcesz robić połówkę pełnego i jakie tam wyzwania z Jackiem Tyczyńskim was czekają?
No finalnie ja też tak doszedłem do wniosku, że ze względu na właśnie moje rozmiary, no to czy też właśnie to, w jakich warunkach żyję i to, w jakich warunkach lubię trenować, no to takie dosyć trudne trasy, czyli takie bardziej górskie, by mi sprzyjały. No i tak docelowo byśmy się jakby na takie trasy mierzyli. Oczywiście nie na wszystkie mamy wpływ, bo na przykład Mistrzostwa Świata nie zawsze są w górskich terenach, chociaż na szczęście już coś takiego się pojawiło, no i oby jak najczęściej, natomiast no generalnie w przyszłym roku chciałbym się zrewanżować i żeby Napoleon wrócił do Francji i podbił, zrewolucjonizował, że tak powiem. No i wystartował w Nicei i tam powalczył o wygranie, bo w przyszłym roku nie startują tam mężczyźni jako zawodowcy, tylko kobiety, więc mógłbym tam powalczyć o generalkę, podobnie właśnie jak we Frankfurcie było w tym roku. No i to jest jakby cel na jakby pierwszą jakby część sezonu. Jeszcze myślałem właśnie może w ramach takich przygotowania też właśnie startować w Lanzarote na pełnym dystansie. No i to są jakby dwa takie główne cele. Nie lubię jakby też często startować, wolę jakby, lubię trenować. Chcę się dobrze przygotować i tam pokazać jakby na co mnie stać. A im więcej jakby startuję, tym nie mogę trenować. No i zależnie od tego właśnie jak pójdzie ten start w czerwcu, no to wtedy będę podejmował decyzję, czy nie wiem, jak wygram szóstkę w lotto, no to wtedy bym poleciał na Hawaje, a jeżeli nie, no to będę myślał w jakiś inny sposób, jak tutaj można zaplanować sezon, żeby jakoś się właśnie wybić, nie tylko jakby pod względem jakby wyników sportowych, ale może jakoś tam medialnie czy coś, bo to wiem, że to też jest ważne.
Maciek Napoleon Ogrodnik był kolejnym gościem podcastu Trigapa, człowiek, który jak słyszycie, mimo młodego wieku przeżył już jak na tych 25 lat. naprawdę bardzo dużo. Maćku, zdrowia, dziękujemy Ci bardzo za to, że byłeś z nami.
Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam.
Kamil Gapiński, też Wam dziękuję bardzo serdecznie za kolejny odcinek podcastu TriGap, a oczywiście jeszcze w listopadzie, tuż przed końcem miesiąca, usłyszymy się z kolejnym gościem, a kto nim będzie, to pozostanie niespodzianką. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.